Chciałbym, abyśmy dzisiejsze rozważanie zaczęli od opowiadania ojca Bruno Ferrera, salezjanina, pod tytułem Jak Bóg stworzył mamę. Dobry Bóg zdecydował, że stworzy matkę. Męczył się z tym już od 6 dni, kiedy pojawił się przed nim anioł i zapytał: to na nią tracisz tak dużo czasu, tak? Bóg rzekł: owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie? Posłuchaj, ona musi nadawać się do mycia prania, lecz nie może być z plastiku. Powinna składać się ze 180 części, z których każda musi być wymienialna. Żywić się kawą i resztkami jedzenia z poprzedniego dnia. Umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć wszystko. Od bolącej, skaleczonej nogi, aż po złamane serce. No i musi mieć do pracy 6 par rąk. Anioł z niedowierzaniem począsnął głową. 6 par? Tak, ale cała trudność nie polega na rękach, rzekł dobry Bóg. Najbardziej skomplikowane są 3 pary oczu, które musi posiadać mama. Tak dużo? Bóg przytaknął. 1 para, by widzieć wszystko przez zamknięte drzwi, zamiast pytać: dzieci, co tam wyprawiacie? 2 para ma być umieszczona z tyłu głowy, aby mogła widzieć to, czego nie powinna oglądać, ale o czym koniecznie musi wiedzieć. I jeszcze 1 para, żeby po kryjomu przesłać spojrzenie synowi, który wpadł w tarapaty. Rozumiem to i kocham cię. Panie, rzekł anioł, kładąc rękę na ramieniu Boga, połóż się spać. Jutro też jest dzień. Nie mogę, odparł Bóg, a zresztą już prawie skończyłem. Udało mi się osiągnąć to, że sama zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować sobotnio-niedzielny obiad na 6 osób z 0,5 kilograma mielonego mięsa oraz że jest w stanie utrzymać pod prysznicem 9-letniego chłopca. Anioł powoli obszedł ze wszystkich stron model matki, przyglądając mu się uważnie, potem westchnął. Jest zbyt delikatna. Ale za to jaka odporna, rzekł z zapałem pan. Zupełnie nie masz pojęcia o tym, co potrafi osiągnąć lub wytrzymać taka jedna mama. Czy umie myśleć? Dopytywał anioł. Nie tylko. Potrafi także zrobić najlepszy użytek z szarych komórek oraz dochodzić do kompromisów. Anioł pokiwał głową. Podszedł do modelu matki i przesunął palcem po jego policzku. Tutaj coś przecieka, stwierdził. Nic tutaj nie przecieka, uciął krótko pan. To łza. A do czego to służy? Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność i dumę. Jesteś genialny, zawołał anioł. Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę. Melancholijnie westchnął Bóg. W dzisiejszym dniu rozważań pojawia się przed naszymi oczyma postać matki. Tak naprawdę nigdy nie zniknęła nam ona z oczu. Pielgrzymujemy przecież do Częstochowy, tam gdzie znajduje się dobra matka. Przemierzając kolejne kilometry, myślami pewnie wracamy od czasu do czasu do naszych domów rodzinnych. Zastanawiamy się, co robią bliscy. Jak spędzają czas, kiedy my mokniemy w deszczu albo wręcz przeciwnie, prażymy się w słońcu. W naszych domach pozostawiliśmy swoich rodziców, ojca i matkę, lub niestety tylko jedno z nich. Już od najmłodszych lat uczymy się, że chrześcijanin ma tak naprawdę 2 matki. Jedną w niebie, a jest nią Maryja, a drugą na ziemi. To nasza biologiczna matka. W dobroć tej pierwszej nie wątpimy nigdy. Dobroć naszych ziemskich matek jest różna. Jedni doświadczyli jej bardziej, inni mniej. Spoglądając na Maryję, chcemy się zastanowić, jakimi cechami powinna odznaczać się dobra matka. Wymieńmy 3 takie cechy. Za podstawę naszych dalszych dociekań będą służyły fragmenty Ewangelii mówiące o zachowaniu Maryi. Pierwszą cechą charakteryzującą dobrą matkę jest dyskrecja. Przypomnijmy sobie wydarzenie z Kany Galilejskiej. Parze młodej zaczyna brakować wina. Wesele może okazać się kompletną porażką. Wszyscy będą ich mieć na językach, wszyscy będą ich wytykać palcami. I gdzieś w tłumie zaproszonych gości jest Maryja. To nie jest centralna postać tej Ewangelii. Maryja stoi jakby z boku, a jednak bez jej pomocy żadnego cudu by nie było. To ona interweniuje. To Maryja zwraca się do Jezusa z prośbą, którą pewnie wcześniej przekazali jej nowożeńcy. Dobra matka z właściwą sobie dyskrecją próbuje rozwiązać problemy dzieci. Nie afiszuje się, nie każe sobie dziękować. Potrafi zachować powierzone jej tajemnice i nigdy ich nie upublicznia. Czy goście weselni wiedzieli, skąd wzięło się wino na ich stołach? Wiedzieli tylko nieliczni, ci, którzy taką wiedzę powinni posiadać. Reszta natomiast nie była wtajemniczona w specyfikę pierwszego cudu Jezusa. I o to też trzeba zadbać we własnym domu. O swego rodzaju dyskrecję. O to, by nie mówić o problemach własnych dzieci ludziom, którzy niekoniecznie powinni tę wiedzę posiadać. Próbować rozwiązać kłopoty, pomóc na tyle, na ile się potrafi, nie wciągając w to postronne osoby. Wtedy rzeczywiście naśladujemy jako matki ten wzór, jakim jest Maryja. Drugą cechą występującą postaci Matki Najświętszej jest to, że daje wolność swojemu dziecku, kiedy przychodzi właściwa pora. Tak postępuje dobra matka. Możemy się zastanawiać, jaki był najtrudniejszy moment, najtrudniejsza chwila w życiu Maryi. Ktoś mógłby tutaj powiedzieć pewnie ten moment, kiedy stała pod krzyżem, kiedy traciła własnego syna. Ale moim zdaniem to nie był ten moment i ta chwila. To nie wtedy Maryja utraciła swojego ukochanego Jezusa pierwszy raz. Więc może chodzi o wydarzenia ze świątyni jerozolimskiej, gdzie Jezus zniknął na 3 dni. Ta strata z kolei była jedynie przejściowa. Najcięższy moment życia Maryi związany był z wydarzeniem, którego nie opisali ewangeliści, ale na pewno musiało mieć miejsce. Chodzi o chwilę, kiedy Jezus opuszcza na zawsze dom rodzinny w Nazarecie. Najpierw idąc do Jana Chrzciciela, by z jego rąk przyjąć chrzest, potem wychodząc na pustynię, a następnie głosząc przez 3 lata Królestwo Boże. I to wydarzenie na pewno wstrząsnęło sercem Matki Bożej. Kiedy Jezus wychodził, by podjąć się misji, do której został powołany, Maryja miała świadomość, że jej ukochany syn wybiera drogę, na której dom rodzinny w Nazarecie nie będzie już głównym punktem. Miała świadomość, że pójdzie do ludzi, którzy nie zawsze będą mu życzliwi. Stanie oko w oko ze światem niepodzielającym jego wezwania do nawrócenia i przemiany życia. Maryja miała zapewne przeczucie, które w sercu posiada każda matka, że ludzie skrzywdzą jej syna. A mimo to pozwoliła mu odejść. Dom w Nazarecie, który stworzyła razem z Józefem, nigdy nie był więzieniem. Cechowała go olbrzymia przestrzeń wolności. I taka jest właśnie dobra matka. Nie próbuje zatrzymać na siłę swojego syna lub córki, aby jej było dobrze. Pozwala im odejść, aby najpierw samodzielnie poradzili sobie w życiu, a potem by założyli własne rodziny. Dobra matka nie wybiera za swoje dzieci, nie podejmuje za nich żadnej decyzji. Nie wskazuje najlepiej opłacalnego zawodu lub najlepszego kandydata na męża czy kandydatki na żonę. Nie uszczęśliwia na siłę swoich dzieci pasjami, których sama nie miała okazji zrealizować. A jednocześnie daje do zrozumienia, że zawsze można na nią liczyć i zwrócić się z prośbą o radę. Trzecia cecha, która szczególnie wyróżnia Maryję i każdą dobrą matkę, to zakorzenienie w modlitwie. Maryję możemy nazwać mistrzynią modlitwy. Przejdziemy znów do Ewangelii. Kiedy Jezus wstąpił do nieba, Maryja jest razem z apostołami. Trwa z nimi na modlitwie, prosząc o przyjście Ducha Świętego. Doskonale wie, że w tym danym momencie to jest najwłaściwsze działanie. Tę scenę odniesiemy do życiowych doświadczeń, z którymi musi mierzyć się każda matka. Czasami w jej życiu przychodzi bowiem taki moment, że nie pozostaje nic innego, jak modlitwa za własne dzieci. Wiele razy na drodze kapłańskiego powołania takie matki spotykałem, przebite tym, że ich dzieci źle ułożyły sobie życie. A serce matki bardzo boleśnie przeżywa porażki swoich pociech. Wiele razy spotykałem matki przygnębione faktem, że jej syn lub córka żyją bez Boga, że dzieci przestały praktykować wiarę i nie wymagają tego zarówno od siebie, jak i od swoich własnych pociech. Wiele razy słyszałem ten wyrzut i smutek w głosie, kiedy byli u mnie, wychowywałam ich w zupełnie inny sposób, a teraz serce pęka. Co można zrobić w takiej sytuacji, będąc matką? Istnieją dwie drogi. Można upomnieć, zachęcić do powrotu do Boga, dać świadectwo, jak bardzo nam relacja z Jezusem daje siłę. Stać się cichym, niegłośnym wyrzutem sumienia. Wiemy jednak, że ta droga nie zawsze działa we właściwy sposób. Często nasze upomnienia są odbierane przez drugą stronę jako atak. Często ktoś chce nam po prostu zrobić na złość albo zamanifestować własną wolność. Wtedy pozostaje jeszcze druga opcja, lepsza. Modlitwa za własne dzieci. Kiedy wyczerpiemy wszystkie nasze ludzkie środki, trzeba otworzyć na oścież drzwi Panu Bogu. On sam znajdzie czas, miejsce i sposób dotarcia do serc, nawet najbardziej zamkniętych na Jego działanie. Wróćmy na zakończenie do opowiadania o tym, jak Pan Bóg stworzył matkę. Z pewnością wielu z nas podziwia własne mamy za niesamowity zmysł widzenia i czucia dalej niż, jak mawiał Mickiewicz, mędrca szkiełko i oko. Wczoraj uświadomiliśmy sobie wartość ojcostwa, dzisiaj macierzyństwa. Jedno i drugie jest powołaniem. A jeżeli Bóg takie powołanie nam dał, to jesteśmy uprawnieni do tego, by Jego samego prosić, abyśmy to powołanie dobrze wykonali. I możemy być pewni, że Bóg przychyli się do tej modlitwy. Drodzy ojcowie, drogie matki, warto o to prosić. Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Boże, pomóż mi być dobrym ojcem. Boże, pomóż mi być dobrą matką.